Rozpoczynamy kontynuację naszych spotkań z osobami, które są ważnymi postaciami z Pisma Świętego. I tak jak już rozmawialiśmy, co to znaczy Adam, powiedzieliśmy sobie, że Adama nie, to imię nie występuje od początku w Piśmie Świętym, tak? I chociaż jest dogmat określony przez Piusa XII, mówiący o tym, że na początku musiała być para, to jakby nie jest to bitwa o konkretne imię, tak? Była na pewno konkretna para. Natomiast Pismo Święte pokazuje nam nie to, jak on miał na imię i nie prezentuje Adama, tylko prezentuje Boga.
Bo imię Adam jest człowieka. Dopiero gdzie? W księdze której?
Potem czwarty czy piąty rozdział. No i tak to jest pierwszy, tak? Bóg stworzył pierwszą istotę. Nie nadawał jej żadnego imienia, tak? I teraz mówimy o tym, kim jest Ewa. I znowuż, Bóg nie szuka konkretnego pomysłu na kobietę. Ona nie powstaje sama z siebie, tylko po to, żeby istniała. Powstanie Ewy, stworzenie Ewy jest związane z tym, że mężczyzna musiał dojrzeć do samotności. Mężczyzna musiał dojrzeć do tego, że niedobrze jest być samemu. Kiedy Adam nazywa świat po imieniu, to co sobie powiedzieliśmy, że Adam był najbogatszym człowiekiem świata, bo jedyny na całym świecie miał wszystko. Wszystko było jego. Tak? Nie żadnej konkurencji. Ale nie miał z kim tego przeżywać. Nie miał z kim się dzielić z tym. I kiedy nazywał po imieniu zwierzęta, które przychodziły, zwrócił uwagę, tak? Jak sobie mówiliśmy, jest koń i klacz. Jest łoś i klępa. Jest maciora i wieprz. Jest para. Natomiast on jest sam. Z kim on ma to żyć? Dla kogo ma żyć? Wie, że ma żyć dla Pana Boga, ale z kim ma żyć dla Pana Boga? Czy ten świat jest tylko dany po to, aby on nad nim panował? I co dalej? On widział, tak, że te zwierzęta są zaczątkiem życia, a on z kim? I powiedzieliśmy sobie, że Pan Bóg właśnie dopiero wtedy, kiedy mężczyzna zauważył, kiedy zasmucił się, kiedy wiedział, że nie ma z kim dzielić, radować się dobrami, które Pan Bóg mu daje, dopiero wtedy Pismo Święte mówi tak. I rzekł Jahwe Bóg, to jest 18 wiersz, niedobrze by człowiek był sam. Uczynię mu pomoc, jak gdyby jego odpowiednik. I utworzył Jahwe z ziemi wszelkie zwierzęta roślinne. Czytamy. I co wiemy dalej? Wówczas Jahwe uczynił wszelkie zwierzęta, przywiódł je do człowieka, aby się przekonać, jak on je nazwie. I to jest też przepiękne, że Bóg się przekonuje, jak on je nazwie. Tak? No, możemy na pewno powiedzieć, że jest to odrzucenie zoofilii. Tak? Dlaczego? Nadał więc człowiek imiona wszystkim zwierzętom domowym, ptactwu nieba i wszystkim dzikim zwierzętom, jednakże odpowiedniej dla siebie pomocy nie znalazł. Pokazuje to, co powiedzieliśmy, że Adam jest z tej gleby, z tej ziemi, a jednocześnie przekracza. Tak? Jakby cały świat, choćby nie wiadomo, jak był jemu podległy, nie zaspokoi potrzeby Adama. Wówczas dopiero Jahwe Bóg zesłał twardy sen na człowieka. Gdy ten zasnął, wyjął jedno z jego żeber, a miejsce to zakrył ciałem. Ta blizna Adama, powiedzieliśmy już sobie poprzednich, nie będziemy tego powtarzać, dlaczego żebra. I z tego żebra wyjętego z człowieka ukształtował Jahwe Bóg kobietę i przyprowadził ją do człowieka. A człowiek powiedział, teraz ta jest kość z kości moich i ciało z mojego ciała. I ona zwać się będzie mężową. Mężową będzie się zwać. Ponieważ z męża jest
się...
Poznańskie tłumaczenie.
A właśnie. Bo tak? W tego tysiąclecia to chyba tego nie.
Z kobietą jest to. Niewiasta. Niewiasta. Będzie zwała się mężowa, czyli dana mężowi. Tak? To jest pokazanie pewnej więzi, jaką powinna łączyć mężczyznę i kobietę. Tak? Ale lepiej powiedzmy sobie jedną rzecz. Że kobieta jest żebra, to ta prawda, że jest z tego, co podtrzymuje, ochrania miłość, z tego najbardziej potrzebnego kości, tej najbardziej potrzebnej kości, która sprawia, że człowiek może chodzić. Tak? Bo gdybyśmy nie mieli żeber, to wszystko by nam się rozlało. Cała klatka piersiowa nie utrzymałaby się w pionie. Tak? Tak samo jak u zwierząt, to by wszystko leżało. Tak naprawdę to wszystko, że to dobrze funkcjonuje, że między sobą współgra, żebra zapewniają. I tak samo jest z darem kobiety. Kobieta to jest porządek, to jest pewna relacja, która mówi o poukładaniu wszystkiego. I dlatego Adam mówi, ta jest kością z mojej kości. To mówi, tak jak Bóg mnie stworzył, tak ją stworzył. I to jest przyznanie tego, co trzeba jasno powiedzieć, ten dylemat, walka płci, tak? Kto jest ważniejszy, kobieta czy mężczyzna, nie ma sensu. W Piśmie Świętym ona jest kość z mojej kości, jest równa mi we wszystkim. Jest równa, godna tak samo jak ja. Pochodzi z ręki Boga. Ciało z mojego ciała. Adam, który jest pierwszym mężczyzną, nie widzi różnicy między sobą a istotą, którą Pan Bóg mu daje. I zobaczcie, że jeszcze Adam, to też jest ciekawe, nie nadaje jej imienia. Tak? I co wiemy? Będzie mężową. I tu jest też ciekawe. Ona zwać się będzie, nie jest powiedziane, będzie się nazywać Ewa. Dać komuś imię, to wybaczcie, Adam nadaje imiona innym zwierzętom. Kobiecie nie nadaje. Dlaczego? Bo nie jest jego własnością. Bo kobieta od początku nie przynależy do haremu, tak? Do skarbca, które Bóg daje mężczyźnie. Nie. To im daje. I kobieta dlatego jest tajemnicą. Adam nie nadaje przed grzechem, nie nadaje imienia kobiecie. I to jest właśnie to, co jest tak piękne w Piśmie. Gdybyśmy do tego chcieli sięgać, to byśmy zobaczyli wielką godność i mężczyzny, i kobiety. Tak? I dopiero wtedy, kiedy rozumiemy to, co jest istotne w małżeństwie, to, co jest istotne w relacji, która tworzy rodzinę. Dlatego opuszcza mężczyzna ojca swego i matkę swego, to jest ten komentarz. Dopiero kiedy spotyka się z tajemnicą kobiety, nie konkretnej jakiejś, której nadaje imię i ją dla siebie dopasowuje, tylko tą, którą daje mu Pan Bóg. Odkrywa ją jako dar. I dopiero wtedy opuszcza mężczyzna ojca swego i matkę swoją i łączą się z żoną tak, że oboje stają się jednym ciałem. I znowuż, proszę zobaczyć, stać się jednym ciałem, nawiązanie do tego, ona jest kością z mojej kości, ciałem z mojego ciała. My jesteśmy jedno, tworzymy wspólne, tak? I to jest nawiązanie, jakby możemy siebie dopiero wtedy zrozumieć w małżeństwie, kiedy powrócimy do głównego zamysłu Pana Boga, w którym mężczyzna i kobieta wspólnie, a nie osobno, bo Adam jest bez kobiety, bez tej istoty, która dana mu zostaje, jest smutny. Nie ma z kim przeżywać. Dopiero wtedy rozumiemy tę prawdę, że małżeństwo jest odpowiedzią na potrzebę każdego, i mężczyzny, i kobiety, tak? Człowiek i jego żona byli oboje nadzy, ale wstydu nie odczuwali. To pokazuje też pełną harmonię, tak? Nie ma ani walki, nie ma wstydu, nie ma tego wszystkiego, co powodowałoby chęć dominacji jednego nad drugim. To, co ma człowiek, czyli Adam, ten pierwszy człowiek, miał się podzielić z Ewą. Tak? I wiemy, że najprawdopodobniej przekazał jej tę wiadomość, że ze wszystkich drzew tego ogrodu mogą spożywać, oprócz jednego. I Ewa to wiedziała i w dialogu z wężem, ona to powiedziała, pięknym wężem. I ona mówi jasno, tak? Wolno nam jeść owoce ze wszystkich drzew tego ogrodu, tylko o owocach drzewa, które jest w środku ogrodu, powiedział Bóg, nie wolno wam z niego jeść, nie wolno wam go dotykać, abyście nie pomarli. I tu już dotykamy pewnych przekłamania. Ponieważ Pan Bóg tak nie powiedział. Prawda? Halo?
Słowa węża.
Nie, to są słowa Ewy.
Ewa powiedziała tak, wężowi.
A czy Pan Bóg tak powiedział Adamowi Ewie? Kto przekłamał?
Zobaczcie, Pan Bóg powiedział, nie wolno wam jeść. A ona mówi, nie wolno jeść i nie wolno dotykać. Dotykać wolno było.
Może ona chciała, tak? Jakby to, że to jest takie, wiesz, podkreślić jeszcze.
A może trzeba pokazać, że to, że to jest takie ryzykowne, co powiem, ale to, że szatan przyszedł do Ewy, to on wiedział dlaczego, że w niej już się rodziła ciekawość i chęć spożycia tego owocu.
No tak, do Adama nie poszedł.
No właśnie. Powiedzieliśmy sobie poprzednio, że Adam jakby stanął z boku, zazdrosny trochę o tę relację, zazdrosny o Ewę, która z wężem rozmawia, bo jest piękny, natomiast nie zobaczył, że prędzej nie zobaczył, że Ewa za bardzo chodzi koło tego drzewa. I że w niej rodzi się pragnienie, już nie tylko niespożywania. Ona próbowała w jakiś sensie sama z sobą dyskutować, tak? Ani jeść, ani dotykać.
Dlaczego się zaczęło psuć?
Między Adamem i Ewą?
No,
też. Bo może nie rozmawiali. Może dlatego, że Adam pozwolił Ewie chodzić w tym problemie, tak? Nadmiernego zwrócenia uwagi na zakaz, bo dobrze wiemy, że zakazany owoc lepiej smakuje, więc jeżeli Ewa przyjęła, że ten zakazany owoc jest taki smaczny, bo jakby pokusa złego nie trafiła, nie mogłaby wydać owocu, gdyby nie trafiła na właściwy grunt. Tak? To by nic nie było. Natomiast no niestety, zanim wąż cokolwiek zrobił, on widział, że w Ewie rodzi się, tak? Pytanie. My oczywiście, może ta pokusa, a może mogła być tylko chęcią, a może było niezrozumieniem. Natomiast zawsze jest to pytanie, gdzie był Adam, który powinien powiedzieć nie, bo. Tak? Zobaczcie, że tam, gdzie mężczyźni mają problem jakby ze wsparciem kobiety, aby jej okazać jakąś siłę, nie powiedzieć nie, bo. Tam, gdzie idzie się jakby za kobietą, tam jest problem z utrzymaniem wszystkiego. Facet jest potrzebny, żeby zbudować fundament, żeby być oparciem. Tutaj Adama ewidentnie nie było. Adam zaniedbał. I my nazywamy to kryzysem męskości.
Nie małżeńskim od razu?
Kryzys małżeński jest później, kiedy zaczyna się kryzys osobowości jednej czy drugiej osoby, jednej czy drugiej, tak? Coś się zaczyna dziać w jednej osobie, rodzi do kryzysu.
To jest jakby następstwo.
Tak. Natomiast tutaj my tu widzimy ten problem, tak? Z jednej strony Ewa, która samotnie przygląda się i ma coraz więcej wątpliwości, może albo większe pragnienie spożycia tego owocu, nie rozumie i dlatego próbuje pewnie, tak jak często my robimy, nie? Nie mogę robić, bo i dodajemy sobie argumenty, dlaczego nie robić, wiedząc, że i tak na końcu złamiemy i to zrobimy. Tak? Tak mamy. Natomiast nie poszła do Adama. I to jest jakby cały problem, żeby nie zrzucać całej winy na Adama. Tak? Nie poszła do Adama. Natomiast znalazła wsparcie w wężu. Proszę zobaczyć, że szatan wcale nie występuje ani przeciwko Adamowi. To jest też ciekawe. Szatan nigdy nie wystąpił przeciwko Adamowi. Szatan wystąpił przeciwko, tak, temu, co jest w kobiecie, przeciwko tej niepewności. Na pewno nie pomrzecie. Tak? Ale wie Bóg, że gdy zjecie owoc, nadaje nową interpretację. Z niego otworzą się wam oczy i będziecie, jak Bóg, wiedzieli, co dobre i co złe. Będziecie mogli świadczyć, co jest dobre, a co złe. Stanowić, co jest dobre, a co złe. Tak? Pytanie, dlaczego nie wolno jeść? Ewa nie ma odpowiedzi. Szatan daje jej fałszywą odpowiedź. Reinterpretuje nakaz. Zakaz. I co się dzieje? To dlatego mówię o tym, że podatny grunt Ewy. I spostrzegła kobieta, że owoc drzewa był dobry. Ona będzie go nie widziała. Dopiero teraz zobaczyła. On jest dobry. Dobry do jedzenia i ponętny dla oka. Tak? Doszło do niej. Bóg mi nie chce tego dać. Zazdrosny jest. Najlepszy chce zachować dla siebie. Nie liczą się owoce całego ogrodu. Liczy się ten jeden, jedyny owoc. To jest niesamowite, jak zło kumuluje się, tak, w pewnym momencie i uzależnia wszystko od tego jednego. Jeżeli to mam wszystko. Ten dowód, tak? Niektórzy mówią dowodem miłości. Na przykład, nie?
Chyba z tamtej strony.
I to jest jakby całe niebezpieczeństwo. Samotna Ewa, która już przed kontaktem z szatanem chodzi i przygląda się temu drzewu i w niej narasta pragnienie. Jest samotna, nie ma Adama. Jest wąż, który reinterpretuje, nadaje nowe znaczenie i Ewa zaczyna iść, bo jest to na jej korzyść. Tak jak ona by chciała reinterpretować. Tak? Spostrzegła kobieta. Zaczęła jeszcze więcej, że jest godny pożądania dla zdobycia tej wiedzy. Tak? Że bez tego owocu na pewno nie będę mógł wiedzieć, co jest dobre, a co złe. Jakby powiedziała, odkryła, dlaczego Bóg się boi. To jest takie uderzenie w relację człowiek-Bóg i ta reinterpretacja powoduje, że Ewa w to uwierzyła. I co ona robi, tak? Kiedy spostrzegła, jaki jest ten owoc, którego widziała prędzej i nie wydawał jej się tak pożądliwy. Nie wydawał jej się tak konieczny, że bez niego nie może żyć, tak? Kiedy spostrzegła, jaki jest, wzięła więc jeden z owoców i jadła. Sama jadła. Tak? I znowuż. Sama wzięła i sama jadła. I oczywiście, można się pytać, gdzie Adam, ale powiedzmy sobie tak. Problem polega na tym, że chciała być mądrzejsza od Adama. Tak?
Tak, bo jakby się bała, to by przyszła z tym jednym.
Albo jakby chciała, nie, może inaczej. Jakby chciała się podzielić, żeby i Adam miał tę wiedzę, którą ona ma. Tak?
Podzieliby się na
pół. Żeby jej Adam wyperswadował.
I dlatego, zobaczcie, w liście do Efezjan jest jasno. Kobiety, bądźcie posłuszne. Słuchajcie swoich mężów. Bądźcie posłuszne. Nie, absolutnie nie. Ale posłuchajcie, co on tam ma do powiedzenia. Tu Adama zabrakło. Ewie zabrakło tego głosu, tak? Ona bez Adama, bez tego pierwszego mężczyzny, ta kobieta chciała być mądrzejsza. Chciała mieć wszelką wiedzę. Tak? A dlaczego? Myślę, że ta pokusa wykluczała Adama. Ona bardziej skupiła się na tym, że może mieć tą wiedzę, że to owoc jest piękny. Ona tego chciała. Chciała skosztować pierwsza. Może chciała być w końcu pierwsza.
No, tak? Mogła być taką chęć.
I wzięła jeden z owoców i jadła. To jest jakby pierwszy, sama jadła. I trzeba zobaczyć, że kobieta sama siebie wskazuje, tak w kobiecie, że nie jest w stanie dzielić się z mężczyzną, jest sama wskazuje siebie na porażkę, która przynosi jedzenie tego owocu. Tak? I potem jest napisane, dała też mężowi, który był przy niej. To pojawia się Adam. Tak?
Nie.
To jest kwestia już interpretacji, kwestia tłumaczenia. Tak? W każdym bądź razie dała Adamowi później, najpierw sama skorzystała. I to jest istota. I on jadł. Tak? I znowuż pytanie, dlaczego? Tak? Czy dlatego, że jemu ten owoc też się wydawał taki ponętny? Czy może dlatego, że zobaczył, że Ewie nic się nie stało? Bo przecież jest powiedziane, nie wolno wam jeść tego owocu, aby się nie pomarli. Ale widzi, Ewa zjadła i nic. Czy Bóg jest, mówi prawdę? A może wąż ma? Zobaczcie, to jest próba wiary. Może jednak wąż miał rację. Że Bóg jest zazdrosny o swoją wiedzę. Bóg jest zazdrosny o swoją wiedzę. Takie rodzi się pytanie. Nie? I teraz co się dzieje? Otworzyły się im obojgu oczy. Pytanie brzmi zawsze, gdyby Adam nie zjadł. Czy by im się otworzyły oczy? Tak? Nie wiemy. Nie wiemy tego. Wiemy, że dopiero wtedy, kiedy oboje zjedli, otworzyły im się oczy. Poznali, że są nadze. I teraz proszę zobaczyć, co robili. Zszyli więc liście figowe i zrobili sobie przepaski. Tak, pierwsze działanie to jest odkrycie różnic. Mądrość, którą mieli mieć w sobie, która miała być jednością, podzieliła ich. I to w ten sposób, że zawstydzili się przed sobą. Że różnice nie stały się komplementarne, czyli uzupełniające, tylko stały się przeciwieństwami. I mężczyzna zaczął się chować przed kobietą, a kobieta przed mężczyzną. To jest efekt grzechu. To nie tylko chodzi, myślę, o cechy płciowe, ale chodzi też o psychikę, o wszystko, tak? Kobieta chowa się przed mężczyzną, a mężczyzna przed kobietą. I wtedy usłyszeli człowiek i jego żona. Znowuż, patrzcie, nie ma ciągle Adama i Ewy. Człowiek i jego żona, tak? Odgłosy kroków Jahwe, Boga, przychadzającego się po ogrodzie, gdy wiał codzienny wietrzyk. I skryli się. Tak sobie już powiedzieliśmy to w poprzednim spotkaniu, że dlaczego się skryli, że tam jest to drzewo, jest ta inicjatywa Pana Boga, gdzie jesteś. I znowuż Pan Bóg nie woła Ewy. Woła pierwszego człowieka. Tak, gdzie jesteś. I co mówi, jak zaczyna się ten sąd nad człowiekiem, to najpierw pytania. Pan Bóg nie pyta, gdzie jest Ewa. Natomiast człowiek mówi o niej. I mówi tak w sposób bardzo obcy. Nie powiedział, tą, którą mi dałeś, moja oblubienica, tak? Kobieta, którą mi dałeś. Jak obco. Ta, którą mi dałeś. Zobaczcie, że zupełnie jest inna narracja. Kobieta jakaś. Nie moja żona. Stają się dla siebie obcy. Kobieta, którą mi dałeś za żonę, ona to dała mi owoc z drzewa, a ja go zjadłem. I później nad kobietą. I to jest też ważne, jakby słowo mówi o każdej kobiecie. W Ewie mówi o każdej kobiecie i w Adamie, w tym mężczyźnie mówi o każdym mężczyźnie. Nie? I rozpoczyna się proces. I ten proces, znowu sięgamy do 15 wersetu, kiedy Pan Bóg już mówi do szatana, czołgać się będziesz na brzuchu i prochem karmić po wszystkie dni twojego życia. I znowuż, i nieprzyjaźń wprowadzam między ciebie a niewiastę. Jest różnica. Kobieta, niewiasta. Dwa inne słowa. Tak? Kobieta jako coś obcego w tym układzie, a niewiasta jako coś wyjątkowego. To później będziemy mieli w księdze Izajasza, kiedy jest mowa o tym, że panna pocznie. Partena. Panna pocznie i porodzi syna.
I to jest jakby już zapowiedź?
To Ewangelia Narodzenia Chrystusa. U podnóża, tak? Odpowiedzią, tam gdzie szatan szyje alternatywę dla człowieka, Pan Bóg odpowiada naprawą tego, co ten duet, dialog człowiek-szatan zepsuł. I mówi Bóg tak, i nieprzyjaźń wprowadzam między ciebie, to mówi do szatana, a niewiastę pomiędzy twoje potomstwo a jej potomstwo. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. I to jest dla wszystkich, tak jakby lud w oczekiwanie, że Bóg odrodzi stworzenie, które zostało nacechowane grzechem. I znowuż, tak, Kościół odczytuje, że osobą niewiastą jest Maryja. Tak w duchu wiary odkrywamy. Dziewica, która poczęła i porodziła syna, tak? I dlatego w prefacji o Matce Bożej często mówimy, słyszymy. To, co Ewa zepsuła, to, co Ewa zniszczyła, to, że Ewa uległa, Maryja przez posłuszeństwo odzyskała. Tak? Bo zgodziła się nie na kontynuację wężowego projektu życia i świata, tylko na Bożu. Oto Panna pocznie i porodzi syna. Tak? Zgodziła się na odtworzenie w sobie tego, co zostało zniszczone. I dlatego odpowiedzią na Ewę jest Maryja. Sąd nad kobietą jest taki. Pomnożę po wielokroć cierpienie twych brzemienności. Wielokroć. Niektóre osoby mówią, że znakiem konsekwencji grzechu pierworodnego są bóle porodowe. Ale myślę, że jako matki wiecie, że matką się jest do końca życia. I czy dziecko ma miesiąc, czy pół minuty już tuż po porodzie, chociaż nawet słowo, przecież zobaczcie, mówi, że kobieta po porodzie zapomina o bólach, kiedy dostaje dziecko do rąk. Ja nie mam takiego doświadczenia, ale myślę, że macie, tak? I jakby w ten moment odchodzą bóle, bo jest dziecko i jakby wszystko w głowie się, tak? Cała fabryka serotoniny idzie i tak, mam dziecko. Ono jest, jakby wszystko jest. Natomiast brzemienność idzie przez cały czas. Kiedy dziecko idzie do szkoły, kiedy przeżywa pierwsze zawody, kiedy prędzej ma gdzieś pierwsze choroby, potem studia. Tak naprawdę matka mu towarzyszy. I ta brzemienność jest tak ciągła nieufność. W czym ci mogę dziecko pomóc? Nie ma matki, która by była wolna od takich pytań. Nie ma matki, która by była wolna od bólu, tak, towarzyszenia własnemu dziecku. W tym świecie, w jakim żyjemy, zawsze był taki świat, w którym matki cierpiały, bo miały po wielokroć pomnożone cierpienie. To, co miało być bezbolesne, nacechowane jest boleścią. W boleściach będziesz dzieci rodziła, wszakże do męża będziesz lgnęła. Tak? I znowuż, z jednej strony jest to nielogiczne, bo jeżeli dziecko sprawia mi ból, to po co mi dziecko? Zobaczcie, że dzisiaj wiele kobiet nie chce dzieci, bo boi się bólu macierzyństwa. Nie chce też, tak, jakby mężczyzny z swojego boku. A wiele kobiet mówi, ja wiem, że efektem naszej miłości będzie dziecko, będzie ból towarzyszenia, ale ze względu na miłość, ze względu na moją wewnętrzną potrzebę chcę. Nawet jeżeli ten mężczyzna, chociaż ja wiem, że on nie będzie się opiekował dziećmi, że on gdzieś stanie z boku, ja chcę mieć z nim to dziecko. I to jest wpisane. Niestety wpisane jest to też, że Adam kiedyś stanął obok i dzisiaj wielu mężczyzn staje obok, zostawiając kobiety brzemiennym bólu, pomnożonym brzemiennym bólu. I to trzeba przemodlić i modlić się, aby współcześni mężczyźni potrafili stawać przy kobiecie, aby ją wspierać. Aby dzieciom pokazywać, jak ważna jest matka, jak ważna jest to, aby dzieci uczyły się posłuszeństwa wobec nich i wobec ojców. I teraz będziesz do niej lgnął, a on rządzić będzie tobą. I znowuż, tak, ile kobiet zapracowanych w życiu i przychodzi król lew do domu, a one jeszcze z pracy w domu posprzątają i jeszcze mu miskę spyrki dadzą. Przez całe stulecia. I dzisiaj tak samo się dzieje. Tak? Ale jest to niestety efekt nie tylko pewnego systemu, który się narodził, ale jest to efekt nieuporządkowania. No i to, co dzisiaj doświadczamy, jest efektem nieuporządkowania, które ma dążyć do uporządkowania. Ma dążyć do uporządkowania. Zobaczcie na świętego Józefa. To, co nie zrobił Adam, robi święty Józef. Kiedy Maryja jest w ciąży, jest w dialogu z Bogiem, Bóg posyła Józefa i Józef bierze Maryję. Nie zostawia jej. Kiedy jest zagrożenie dla życia, pomnożone wielokroć, tak, skutki twojego macierzyństwa, Józef przychodzi do Maryi i mówi, musimy stąd odejść, nasze dziecko jest zagrożone. Idziemy do Egiptu. Ona za nim podąża. Mężczyzna staje się wsparciem, Maryja słucha.
Ale przez myśl Józefowi przeszło.
Oczywiście. Żeby oczywiście
oddalić.
Ale mówię, dopiero w momencie, kiedy w swojej ciszy, tak, w swojej bezsilności usłyszał Boga, po tej walce mężczyzna jako samym sobą z własnym pomysłem, dopiero wtedy rusza. Ale istotne jest to, nie coś, co się w nim działo, ważniejsze jest to, co zrobił dla Maryi. Że odkrył, że ma iść do Maryi, ma ją wziąć. Tak?
To poddał się.
Tak?
Tej wojny.
Nie. Uznał. Uznał. Tak? Usłyszał, co ma zrobić i uwierzył. Jeszcze tak trzeba patrzeć. I to, czego Adam nie zrobił, dzięki łasce Józef zrobił. Dzięki łasce Józef zrobił. To odnowienie stworzenia, dlatego my mówimy, że najświętszą rodziną nie jest rodzina Adama i Ewy, chociaż miała wszelkie do tego prerogatywy. Najświętsza rodzina to jest rodzina Jezusa, Maryi i Józefa. Jest wzorem. Ale nie tylko dlatego, że tam był Jezus, ale dlatego, że Maryja uwierzyła. Dlatego, że Józef uwierzył. I dlaczego nie zrobił Adam? Józef zrobił. To, co zniszczyła Ewa, Maryja naprawiła. To jest ten wzór. To jest ten wzór, nie? I teraz tak. To dotyczy Adama, ale niestety mamy też tutaj konsekwencje, tak? Dla mężczyzn. Ponieważ usłuchałeś głosu żony. Czy to znaczy, że niedobrze słuchać żony?
To zależy.
Usłuchałeś głosu żony, a nie mojego głosu. Ponieważ głos żony przemógł ciebie. Ponieważ relacja z żoną dla ciebie była ważniejsza niż relacja ze mną. To jest grzech Adama. Ponieważ relacja z żoną, usłuchałeś głosu żony, było dla ciebie ważniejsze niż relacja ze mną. Jezus mówi konkretnie. Jeżeli nie masz w nienawiści ojca, matki, nie jesteś mi godzien. Konkret. Jeżeli ja dla ciebie nie jestem najważniejszy, mówi Bóg, nie jesteś mi godzien. Dla Adama Bóg nie był najważniejszy. Głos Ewy, głos swej kobiety przemógł. I teraz co się dokonuje? To chcę powiedzieć przy Adamie, że ziemia jest przeklęta. I dopiero teraz, w 20 wierszu 3 rozdziału, zobaczcie, dokonuje się to, czego nie było. Mówiliśmy sobie, że Ewa nie miała imienia. Ewa była tajemnicą. Ewa była okrzykiem miłości, darem Boga. A w 20 wierszu czytamy, i mężczyzna dał żonie imię Chabwa, gdyż miała być matką wszystkich żyjących. Mężczyzna nadaje jej imię. Zrównuje ją niejako ze światem. Tak? I rolę swoją pokazuje. Ewo będzie lgnęła, on będzie nad tobą panował. Mężczyzna nadaje jej imię. I właśnie doświadczenie grzechu. Ja myślę, że to, jak patrzymy na kraje muzułmańskie dzisiaj, jaka jest rola kobiety. Tak? Jak bardzo te kobiety są zgodzone z tym, co tam się dzieje. To pokazuje, jak głęboko jeszcze prawda o grzechu niewyzwolonej kobiety, bo paradoksalnie zobaczcie, że wyzwolenie kobiet idzie w krajach chrześcijańskich. Wyzwolenie kobiet idzie w krajach chrześcijańskich. W krajach muzułmańskich. Tak, gdzie nie uznaje się Maryi, gdzie nie uznaje się złamania grzechu pierwotnego, łaski, kobieta dalej jest szczebel niżej. Dzisiaj, chociaż jeszcze wiele osób uważa, że nie ma tej równości, pewnie nie ma jej tam, bo stereotypy działają, bo wiele innych rzeczy działa, natomiast sytuacja kobiet jest niewspółmiernie inna niż do kobiet, które są w innych religiach, nawet jeżeli żyją w Niemczech. Bo to nie jest kwestia tylko psychiki. To jest też kwestia łaski. To jest też kwestia łaski. Tak? W naturalny sposób. Można się pytać o niewiarę kobiet. Niewiarę kobiet, które odrzucają mężczyzn, nie? Bojąc się. To jest jakby druga strona tego medalu. I zobaczcie teraz, piękny gest Pana Boga dla Adama i Ewy, bo oni siedzą ciągle w tym listku figowym, a Pan Bóg sporządzi dla mężczyzny i jego żony szaty ze skóry i udział ich nimi. Tak? Przygotowuje ich. To nie jest tak, że Pan Bóg mści się czy wypędza, tylko tak naprawdę Pan Bóg troszczył o to, żeby Adam, aby ten mężczyzna z Ewą, jeszcze tak mówimy, mogli żyć w nowych warunkach. W warunkach ziemi, która jest przeklęta. Iść na przeklętą ziemię. Zobaczcie, niektóre osoby mówiły, iść na przeklętą ziemię, to iść na Syberię. Tylko nikt ich tam nie wysyłał przygotowanych. Sami się musieli przygotować. Natomiast tutaj mamy ziemia, jak będzie przeklęta z powodu tego, co uczyniłeś, ale na tę przeklętą ziemię Bóg odziewa mężczyznę i Ewę, aby byli przygotowani, aby ta ziemia ich nie zabiła. Ale dokonuje się jeszcze coś innego i o tym trzeba powiedzieć. Oto człowiek stał się jako jeden z nas, poznając co dobre, a co złe. Oby teraz nie wyciągnął ręki i nie zerwał również owocu z drzewa dającego życie, aby go zjeść i żyć na wieki. Usunął go przeto Jahwe Bóg z ogrodu Eden, aby uprawiał ziemię, z której został wzięty. A kiedy już wypędził człowieka, postawił przed ogrodem Eden cheruby i połyskujący miecz ognisty, by strzec drogi do drzewa życia. Efektem grzechu Adama i Ewy jest to, że człowiek nie ma życia, umiera, wchodzi śmierć. I znowuż można sobie powiedzieć, zadać pytanie, czy bo śmierć jest czymś, czego za nas tajemnicą, boimy się. W świetle tego śmierć jest łaską. Tak? Bo gdyby śmierci nie było i mielibyśmy żyć w stanie niełaski na wieki, to ciągle z dala od życia byśmy byli. Byśmy tęsknili za życiem, którego nie moglibyśmy skonsumować. Śmierć cielesna staje się łaską. I zaczyna się wątek dopiero teraz seksualny. Tak? Bo czwarty rozdział zaczyna się tak. I współżył Adam ze swoją żoną Ewą. Dopiero tutaj. Kiedy tak naprawdę...
Jeszcze coś ci powiem.
Tak? Do tej pory nic.
Co?
A to wcześniej, jak nie widzieli swojej nagości i to w ogóle nie współżyli.
To pytanie jeszcze brzmi, jak miało być.
Jeszcze
to
nie była matką w takim razie.
Nie, nie była. Nie dopiero w 20 wierszu ma być matką wszystkich żyjących, to jest Ewa. Tak? Natomiast pytanie, jak mieli się rozmnażać? Możliwe, że mieli się rozmnażać przez podział. A może tak? No właśnie. A może nie wiemy jak. Tak? Na pewno nie miało być bólu. Tak? Nie wiemy jak, natomiast istotne jest to, że jakby ten styl, który dzisiaj widzimy, możliwe, że można sobie powiedzieć, że Adam i Ewa zostali stworzeni, bo to tak trzeba zaryzykować, że zostali stworzeni też, ta łaska dawała im łaskę nieśmiertelności, o której my nie bierzemy pod uwagę.
Przed popełnieniem.
Przed popełnieniem.
Grzech.
Mieli łaskę nieśmiertelności, dopiero grzech spowodował śmierć. Więc pytanie też, czy mieliby dzieci? Tak? Tego nie wiemy. Jest pewnie wiele pomysłów teologicznych i nie jeden doktorat pewnie napisany, obalający to, że mieli mieć dzieci, albo to, że nie mieli mieć dzieci. Nie chcę o tym dyskutować. Natomiast wiemy, że współżycie seksualne i mowa o rozmnażaniu jest dopiero po grzechu. Tam, gdzie też przeszła śmierć. I współżył Adam ze swoją żoną Ewą i urodzili pierworodnego. Pierworodny miał na imię... Jak?
Kain.
Kain. Pierwsze dziecko jest mordercą.
Sprawiedliwy Abel.
No właśnie. A drugi jest Abel. A Kain oznacza otrzymałam mężczyznę dzięki Jahwe. Tak? Później urodziła jeszcze brata Abla, który był pasterzem trzód, a Kain uprawiał rolę. Jest historia tych synów, gdzie jakby historia rodziców Adama i Ewy schodzi na bok, bo wydaje się, że logiczne jest przyglądać się temu, co się dzieje. Natomiast słuchamy księdza. Może jeszcze włączę tle? Wyłączę jeszcze. Wiemy, że jakby z tego współżycia jest pierwszy Kain, drugi jest Abel. Potem jest tragedia i śmierć Abla, który jest zabity przez Kaina. I to jest jakby zupełnie inne zagadnienie, tego nie ruszamy. Jest historia dzieci. Po śmierci Abla jest jeszcze raz mowa o Ewie. Adam jeszcze współżył ze swoją żoną. Ona urodziła syna i dała mu na imię Set. Mówiła bowiem, Bóg mi jednego potomka dał w zamian za Abla, którego zabił Kain. Takie znaczenie imienia Set. Czyli dziecko pocieszenia, tak?
No dobrze.
Także i Setowi urodził się syn i tak dalej.
No dobrze, to ale urodziła trzech synów.
Ale mieli też synowie i córki, gdzie będziemy...
Właśnie.
No.
Ile dzieci mogła urodzić Ewa i jak to było na przykład widziane, bo w końcu byli rodzeństwem, brat i siostra. Mhm. Jak się dalej rozmowuje ten naród.
Jest to jakiś konflikt, jeżeli no to tak. Człowiek dosłownie bierze.
No nie, no ale jak to wytłumaczyć? O.
Jest na to wytłumaczenie. Jest cała nauka.
Ja myślę, że przede wszystkim zdrowy rozsądek pokazuje też, że życie powstaje gdzieś w pewnym momencie, tak? Mhm. I tak jak cudem jest to, że powstaje świat z niczego, cudem jest to, że z materii nieożywionej powstaje ożywiona, bo nie możemy powiedzieć dzisiaj w świetle nauki, że życie jest wieczne. Gdzieś musi być początek, jest koniec. Tak? Jakim cudem z małej komórki jakiejś jednej, a nie komórki, może wirusa, a może po prostu z jakiegoś...
Wręcz z niczego.
No właśnie, ale w jaki sposób powstaje życie? Jak to życie się dzieli, że powstaje tak zróżnicowane formy, że mamy ptaki, ryby, ssaki, gady? To jest niesamowite, tak? I nikt się nie pyta, gdzie była mama i tato.
I tak samo...
Ale to też pokazuje, jak wielka energia życia była w pierwszych stworzeniach. Jak wielka energia życia była, to już pokazuje, jak dzisiaj człowiek już jest osłabiony, że te grzechy kasirodcze, tak, wykończają. Tak? A jak pierwotnie, głęboko ta cecha przekazywania życia, ta żywotność pierwszych organizmów była silna. To jest, dla mnie to jest tajemnica, przed którą
my potrafimy wszystko elegancko skomplikować, bo na początku jest mężczyzna i kobieta. A my jakieś studia gender teraz zaczynamy wymyślać.
No właśnie.
Nie wiem po co.
No właśnie, natomiast w pewnym momencie, jak nie pamiętam gdzie, jest mowa o tym, że Adam miał synów i córki. Córki Adama też są. Więc to nie jest tak. Natomiast znowuż, dlaczego nie są córki, historia córek nie jest pokazywana. To jest efekt grzechu. Liczy się mężczyzna. Tak,
że
liczy się mężczyzna.
Tylko jest wymienione są synowie.
Tak. To jest bardzo konkretny zabieg pisma, który pokazuje, że ta, która podlega mężczyźnie, ta, która ku niemu lgnie, chociaż on nad nią panuje, tak naprawdę jest pominięta. Tak? Jeszcze raz mówię. Emancypacja kobiet zaczyna się od protoewangelii. To jest niesamowite. Myślę, że w dużej mierze Kościół jeszcze do tego też nie dorósł. Ale to jest też ciekawe. Adam miał 130 lat, gdy urodził mu się Set. Tak?
Ile?
130.
To może tak już inaczej liczyli.
Mhm. A żył jeszcze 800 lat. I jest napisane, miał jeszcze synów i córki. To nie jest tak, że tylko miał trzech synów. I to jest wiersz czwarty.
Bo to jest tłumaczenie.
I proszę dalej, posłuchajcie. No tak.
Ciekawe, jak on wyglądał 800 lat. Był przynajmniej
no właśnie.
Bardzo wierny.
Teraz słuchajcie dalej, piąty wiersz. Kiedy Adam umierał, liczba lat całego jego życia wynosiła 930. Po urodzeniu się Seta żył Adam lat 800. Miał jeszcze synów i córki.
Ja sobie to czytałem, to się w głowie zrobiło.
To też pokazuje... To pokazuje dynamikę. Natomiast to, że miał synów i córki, córki są wymienione, to też jest pokazane, że tak naprawdę życie idzie w tym kierunku. No oczywiście na początku pewnie było kazirodztwo. Ale to nie było to kazirodztwo, które my dzisiaj rozumiemy. Tak? No i myślę, że to jest istotne. Jakby oni dalej się rozchodzili, a nie schodzili. Dzisiaj kazirodztwo polega na schodzeniu się. Rodzin, które mają... No właśnie, tylko że...
Dopiero się kształtowały w ogóle.
No były moce, ja myślę, że to, co tam było, to było inne. Dzisiaj kazirodztwo polega na tym, że osoby z jednej rodziny zamiast iść szerzej i tworzyć, schodzą się, zawiązują, tak? To, co było u faraonów, to, co jest w rodach szlacheckich, to, co jest w niektórych narodach. Dobrze wiemy, że są narody, gdzie brat z siostrą współżyje i to jest normą dla zachowania majątku, po to, żeby nie wpuścić innych, tak? Rodzą się debilne dzieci, ale to nieważne, bo istotne jest zachowanie statusu materialnego. Taka jest historia Ewy, tak? Odpowiedzią. Nie ma mowy. Nie ma, nie ma. Jeszcze raz powtarzam. Ewa zależna od Adama. Jej lata... Jej lata już się nie są liczone. Tak, liczone są.
No zaraz, przepraszam. Set jak się urodził, to miał ile lat? 800 Adam, no to...
Seth miał 130.
130. Żył jeszcze potem 800. O Secie.
A miał jeszcze córki i synu, więc no to Ewie też się żyje.
Ewa nie miała pierwszej świeżości, jak Seta rodziła.
No dobra, to inaczej też były liczone na pewno te lata. No w życiu nie 130 czy 800, 930.
Jak to jest? Bo to jest tłumaczenie z języka hebrajskiego.
Co?
Tak?
Co?
Ten wiek człowieka.
W ogóle to jest zupełnie trochę inaczej. Po pierwsze, zabieg biblijny mówi o dwóch rzeczach. Po pierwsze, mówi o tym, że na początku ta wielka liczba lat życia miała pokazywać stan bezgrzeszności ludzi. Natomiast jak czytamy dalej Pismo Święte, od szóstego tomu zwłaszcza jest mowa o postępowaniu w grzechu. I im bardziej człowiek żyje w grzechu, tym skraca się liczba jego lat.
Krócej żyje,
tak? To jest jakby jedno. Po drugie, pamiętajcie, że to jest trochę inny sposób liczenia, bo my nie wiemy tak naprawdę, czy to jest kwestia tego, że liczono według kalendarza księżycowego, tak niektórzy mówią, a może po prostu jest to liczone zasiewami. Tak? A ponieważ w Ziemi Świętej dwa razy do roku było, chociażby, to można inaczej na to spojrzeć. Tak?
No nawet jak dwa razy do roku 930 podzielić na pół, no to to...
No.
To i tak to zazdrościć. No ale to jest może uzasadnienie bardzo dobre.
Bardziej literackie. Bardziej literackie jest, tak? Bo jakbyśmy tak chcieli czytać, tak? To mamy tak, że Set liczył 500 lat, gdy rodził mu się Enoch. Enoch miał 800 lat.
Jeszcze mieli dziadka.
Miał jeszcze synów i córki. Kiedy Set umierał, liczba lat całego jego życia wynosiła 912. Enoch liczył 90 lat, gdy urodził mu się Kenan. Żył jeszcze 800 lat. Natomiast jest taką ciekawa historia Lameka, jeżeli o to chodzi. Lemek. Liczył 180 lat, 182 lata, gdy urodził mu się syn. Dał mu na imię Noe, mówiąc, niech on będzie pociechą w naszej pracy i w mozole naszych rąk na tej ziemi, która Jotbę przeklął. Tak. Inny Lamek z kolei to jest syn Kaina, Lemek też. To jest inny syn, tak? Lemek. To jest człowiek, który... Bo to nie dzisiaj. Bo pomieszam się. Tak? To tyle o Ewie. Myślę, że...
Czy są jakieś pytania?
O Adamie było dłużej.
Bo Adamie jest więcej. Adamie jest więcej, tak? Natomiast Ewa jest jakby w cieniu, tak? Natomiast ona pięknie, dopóki nie ma grzechu, uzupełnia. Natomiast od momentu dialogu z
Bergą... Pytanie, ale to jest znowu też odpowiedź by na pewno znaczy bardzo długo trwała.
Diabeł na początku miał ręce, znaczy wąż miał ręce i nogi. Tak. Kary został pozbawiony, że i będziesz pauzał po kruku. Musiał wyglądać inaczej.
Twoja wielkość będzie wtedy, jak długo będzie grzech. Natomiast nie będzie, kiedy się będzie.
No. Nie, bo mnie na przykład to nie na dzień dzisiejszy jest, bo to można byłoby w ogóle oddzielne spotkanie na ten temat zorganizować. Mnie na przykład interesuje, jak ma Księga Rodzaju, czyli stworzenie świata, jak się ma do tego, co dzisiaj nauka nam mówi o stworzeniu świata.
Lepiej niż w XIX wieku, dlatego że dzisiaj na przykład mówi się, że Einstein, tak, rzucił w ogóle, podważył w ogóle istnienie materii. Sposób myślenia newtonowski, że jest przyczyna i skutek, że materia jest przestrzenią, w której się wszystko realizuje, został zanegowany, dlatego że jest energia, tak? Energia jest kwant, jest podstawą życia, a materia jest tylko upostaciowaną formą energii.
Naukowcy, czym więcej zadają pytań, tym mają mniej odpowiedzi.
A bo jednocześnie pytanie tak naprawdę wielu naukowców wprowadzają do wiary, doprowadzają wbrew temu, co się mówi. Na przykład sama teoria istnienia kosmosu, gdzie jest mowa o tym, że nas przyjmuje, że był ten praatom, prawybuch, czy cokolwiek innego, tak?
mówi się, że wszechświat rozszerza się.
Tak, jest jedna z tych.
Uwaga. Tylko jak on się rozszerza, to to, co jest w środku, umiera, żeby dać energię temu, co jest na zewnątrz. W środku jest pustka. To jest ta czarna dziura, czy jakkolwiek to nazwiemy, tak?
O tych czarnych dziurach.
To jest to coś niesamowitego.
W każdej galaktyce jest.
Ale to, to, co stare, umiera, żeby dać życie nowemu. Tylko naukowcy już dzisiaj wiedzą, że we wszechświecie nie jest zachowane podstawowe prawo życia, czyli prawo energii. Że kosmos potrzebuje więcej do istnienia niż ma.
Tak. Coś im się tam w tym nie zgadza.
Tak. Tak. I oni mówią, takie ciekawe jest książka. W tym rachunku. Nie pamiętam, jak to. To
wymyślili czarną materię.
Jeden z kosmogonów, kosmologów, jeden z kosmologów powiedział ciekawie, że cały kosmos istnieje dla zachowania życia.
Tutaj.
Gdziekolwiek, jakiekolwiek zawirowanie, pierwszym, jakby, najbardziej tragicznym skutkiem będzie to, że kosmos przestanie mieć świadomość, a ma świadomość dzięki temu, że istnieje człowiek. Jedyną świadomość, jaką dzisiaj znamy, jest człowiek. Tak? To kosmos sam sobie jest bezmyślny. I to pokazuje tylkość i kruchość człowieka. Tak? A jednocześnie pokazuje zależność, przyjmując, że kosmos został stworzony przez Pana Boga, tak wierzymy, to pokazuje, jak wielki jest Bóg, który dla człowieka stworzył ten ogromny świat.
Wielki to jest zbyt mało.
To jest niesamowite, nie? Natomiast zawsze problemem kosmosu, problemem świata jest człowiek, który jest koroną stworzenia, który jednocześnie nie chce uznać swojego stwórcy. I to dzisiaj usłyszeliśmy historię Ewy, kobiety, która niestety uwierzyła w inną interpretację dzieje.